Miło mi, że znów widzimy się po dwóch miesiącach i widzimy się znów i rozważamy fragmenty i tematy, które obracają się wokół wiary i wokół naszego stosunku do Boga dzięki właśnie tej wierze. Drogi Boga z człowiekiem są drogami łaski. Drogi człowieka z Bogiem są drogami wiary. Ten cykl o wierze rozpoczęliśmy w związku z wakacjami, które dla młodzieży już się właściwie skończyły, ale ponieważ my możemy jeszcze przedłużyć te wakacje o wrzesień, to pozostajemy przy tym wakacyjnym cyklu, który nosił nazwę czas wakacji, czas relacji. To znaczy czas, kiedy możemy pogłębić naszą więź z Bogiem. I stąd ten temat. Wiara i cuda nie na czasie. Wiara i cuda nie na czasie. Przed chwilą śpiewaliśmy pieśń. I w tej pieśni był taki ciekawy refren. Ty dajesz z woli swej. Zabierasz kiedy chcesz. W mym sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Chyba ten fragment łączy się z tym, co czytamy w poezji biblijnej. Gdy czytamy o tym, o tej zgodzie ludzi oddanych Bogu na to, żeby Bóg zabrał, co dał. Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie Jego imię uwielbione. I wydaje się, że ten refren do tego się odnosi. Ale czy zawsze tak jest? Czy to jest cała prawda o Bogu? Czy Bóg zawsze, bez żadnych wyjątków, odpowiada na modlitwy tylko zgodne z własnym planem i tylko w sobie właściwym czasie? Gdyby nasze rozważanie potraktować w kategoriach jakiegoś turnieju, to właśnie to by była stawka tej całej gry. Czy Bóg bez żadnych wyjątków odpowiada na modlitwy tylko zgodne z własnym planem i tylko w sobie właściwym czasie? Ciekawe. Czy tak zawsze jest? Czy tak zawsze musi być? Wiara i cuda nie w czasie. Otóż, gdy czytamy Słowo Boże, to te historie, jak te, które dzisiaj sobie przytoczymy, pokazują nam, że nie zawsze tak jest. Że Bóg jest wrażliwy na naszą wiarę. A w Jego planie, uwaga, w Jego planie jest miejsce na wyjątki. Jest miejsce na wyjątki. Dzisiaj przeczytamy sobie o dwóch zdarzeniach, ale to będą trzy historie, dlatego że druga jest opowiedziana dwukrotnie. Chciałbym, abyśmy już teraz zaznajomili się jakby z tą złotą myślą dzisiejszego rozważania, które dobrze by było, gdyby każdy z nas nawet na pamięć się nauczył. W jednym z fragmentów pojawiają się takie słowa. Wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Godzimy się z wolą Boga. Śpiewamy, Ty dajesz z woli swej. Zabierasz, kiedy chcesz. Tymczasem w tej historii, którą za chwilę będziemy tutaj sobie przytaczać, Jezus mówi, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak Ty chcesz. Ciekawe słowa. Biblia jest nie tylko księgą niezmiennych zasad. Ona jest też księgą przypadków. Niepowtarzalnych przypadków. Wyjątkowych przypadków. Stąd czerpiemy z niej zasady, ale opisywane w niej historie często nigdy już później się nie powtarzały. były wyjątkowe. To w jakiś sposób pokazuje, bracie, siostro, że twoja historia z Bogiem może być wyjątkowa. W odpowiedzi na twoją wiarę Bóg może odpowiedzieć: niech ci się stanie, jak chcesz. Nie jest to być może sprawa zasad, chociaż nie przeczy zasadom. Jest to sprawa relacji z Bogiem. Sprawa twojego bycia sam na sam z Bogiem. Pierwsza historia pochodzi z Ewangelii Jana. Opisuje wesele w Kanie Galilejskiej. Przeczytajmy o tym. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była tam też matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z jego uczniami. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Jezus zaś odpowiedział jej: co mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie przyszła moja godzina. To właśnie te słowa podsunęły mi tytuł dzisiejszego rozważania: wiara i cuda nie w czasie. Maria, matka Jezusa, przychodzi do syna, prosi go, a Jezus odpowiada: co mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie przyszła moja godzina. Ten przekład jest przekładem dosłownym. Ten, który w większości mamy w rękach, jest literacki. Ale specjalnie w naszych konspektach cytuję przekład dosłowny, żebyśmy mieli szersze spojrzenie na tekst biblijny. Ten idiom, co mnie i tobie, kobieto, nie musi oznaczać szorstkości. Nie jest wyrazem tego, że Jezus jest niegrzeczny. Może on po prostu, w zależności od kontekstu znaczyć po prostu: wiem, że nie ma wina, ale co w związku z tym mam robić? Czy to jest moja sprawa? Jeszcze nie przyszła moja godzina. Jeszcze nie przyszła moja godzina. I zobaczmy, co się dzieje. Wtedy jego matka powiedziała posługującym: zróbcie cokolwiek wam powie. Było tam natomiast 6 kamiennych stągwi ustawionych według reguł czystości Żydów, każda mieszcząca 2 lub 3 miary wody, a zatem było tam w jednej stągwi około 100 litrów wody. Jezus polecił im: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je po brzegi. Wówczas powiedział: teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście. I oni zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, choć wiedzieli posługujący, którzy zaczerpnęli wody, starosta zawołał pana młodego i powiedział mu: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś aż dotąd. Taki to Jezus uczynił początek znaków w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i jego uczniowie uwierzyli w Niego. Wyraźnie widać, że chociaż Maria poprosiła nie w czasie i nie wiedziała, o co konkretnie prosi, taki cud nigdy wcześniej się nie wydarzył. Maria po prostu przyszła ze swoim problemem do Jezusa. Jezus odpowiedział w tak zdumiewający sposób. W tych słowach 11 wiersza widać też jedną rzecz, że Bogu zależy na naszej wierze. Dlatego, że te znaki, w tym przypadku ten znak, dokonał się po to, aby w ludziach, w jego uczniach wzbudzić wiarę. Czytajmy teraz kolejną historię. Gdy Jezus wyszedł stamtąd, oddalił się w stronę Tyru i Sydonu. to 15 rozdział Ewangelii Mateusza, od 21 wiersza. I oto kobieta kananejska z tamtych stron, z tamtych okolic, wyszła i zaczęła mówić: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest strasznie dręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział ani słowem. Jezus nie odpowiedział ani słowem. Wówczas podeszli jego uczniowie i zaczęli go prosić: odeślij ją, gdyż woła za nami. A on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Jednak ona podeszła i kłaniając się poprosiła: Panie, pomóż mi. On zaś jej odpowiedział: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona na to: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej: o kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej godziny jej córka była wyleczona. Właśnie te słowa: wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. To są słowa tej złotej myśli. W tej historii również zauważamy, że przychodzi do Jezusa ktoś i szuka pomocy nie w czasie. Jezus mówi tutaj, że zostałem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Robi wrażenie, jakby nie chciał jej pomóc. Interweniują uczniowie. W końcu kobieta desperacko prosi. Jezus widzi jej wiarę i czyni coś niesamowitego. Jeszcze raz przeczytajmy tę historię, ale w wydaniu Marka. 7 rozdział Ewangelii Marka, od 24 wiersza. On nawet ma tytuł: Jezus wobec nieustępliwej wiary. Wyruszywszy stamtąd, udał się w okolice Tyru. Tam zaś wszedł do domu, gdyż nie chciał, aby ktoś o tym się dowiedział. Ale nie zdołał się ukryć. Zaraz też usłyszała o nim kobieta, której córeczkę miał w swej mocy duch nieczysty. Przyszła ona i upadła mu do stóp. Kobieta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i zaczęła go prosić, aby wypędził demona z jej córki. Wtedy powiedział do niej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Ona jednak odpowiedziała: Panie, i szczenięta pod stołem jadają z okruszeń dzieci. Wtedy jej powiedział: ze względu na to słowo, ze względu na tą wypowiedź, idź, demon wyszedł z twojej córki. A gdy odeszła do swojego domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. Gdybyśmy te dwie historie opisane przez trzy fragmenty prześledzili jeszcze raz dokładnie, to co je łączy? Co te historie łączy? Nie mamy zbyt wiele czasu, żeby samodzielnie przysiąść nad tymi tekstami, ale teraz, na gorąco, odpowiedzmy sobie na to pytanie. Przede wszystkim widzimy, że łączy te historie osobisty problem ludzi, którzy przyszli do Jezusa. Specjalnie podkreślam osobisty, bo mówimy o wierze jako mojej osobistej relacji z Bogiem. Mojej osobistej. Nie chodzi tu teraz o zasady. Chodzi o moją więź. Ci ludzie mieli po prostu swój problem. Co jeszcze zauważamy w tych historiach? Zauważamy, że sytuacja tych ludzi była upokarzająca i bez wyjścia. Na weselu zabrakło wina. W tym przypadku kobieta nie miała do kogo się zwrócić. Przybył w jej okolice jakiś cudzoziemiec. Słyszała o nim dobre wieści. Postanowiła spróbować. Ale w obu przypadkach sytuacja jest całkiem upokarzająca. Jak tu się przyznać wobec gości, że się nie ma wina? Wstyd. Człowiek by to chciał ukryć, załatwić po cichu, wypuścić kogoś tylnymi drzwiami, żeby przyniósł tego, czego brakuje. Również ta kobieta przychodzi do Jezusa i słyszy takie słowa. Jest upokorzona całą sytuacją. Ten cudzoziemiec wcale nie śpieszy się, żeby jej odpowiedzieć na jej prośbę. Miała swój problem i znalazła się w upokarzającej sytuacji, bez wyjścia. I co dalej? Co dalej łączy te historie? Można powiedzieć, z pozoru niechętny Bóg. W pierwszym przypadku Jezus mówi: nie przyszła moja godzina. W drugim przypadku mówi: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Kobieta prosi, a on odpowiada: pozwól najpierw nasycić się dzieciom. Porównuje ją do szczeniąt. To w tamtych czasach nie musiało być obraźliwe określenie, bo te szczenięta odnosiło się też do takich piesków, pupilków, które w domu przebywały. Mimo wszystko jest różnica między dzieckiem, a nawet najmilszym szczeniakiem. To upokarzające. Niechętny z pozoru Bóg. Ale co dalej łączy te historie? Na pewno zdecydowana na wszystko osoba. Maria. Tego zdecydowania może tak nie widać, ale ona usłyszała od Jezusa odmowną odpowiedź. I co zrobiła? Powiedziała służbie: zróbcie, co wam powie. Ta odmowna odpowiedź Jezusa nie zraziła jej. Nie powiedziała: no nic nie mogę załatwić. Nic nie wskurałam. Tylko powiedziała: róbcie, co wam powie. Ta matka, jakże podobna do dzisiejszych matek, nie powiedziała: no nie chcę, no porozumiemy tu do psów, do jakichś szczeniąt, nie chcę mi odpowiedzieć. On jest właściwie posłany tylko do Żydów. Nic tu nie wskuram. Ta kobieta, zauważcie, wykazuje całe zdecydowanie. Jest po prostu w tej swojej rozpaczy, jest zdeterminowana, że ten człowiek musi mi odpowiedzieć na moją prośbę. I w końcu, co łączy te historie? Z całą pewnością ten Bóg, który jakby z pozoru jest niechętny, ale potem okazuje się wrażliwy na wiarę. Bo kiedy widzi wiarę u Marii, pomimo jego odmownej odpowiedzi, gdy widzi wiarę u tej kobiety, pomimo swojej odmownej odpowiedzi, gdy widzi wiarę, okazuje się, że jest wrażliwy na nią. Jemu zależy na naszej wierze, bo przecież inaczej nie czytalibyśmy w tym 11 wierszu, że jego uczniowie uwierzyli w niego, widząc ten znak. I właśnie, czy ta prawda główna, którą już na początku zasygnalizowaliśmy, że Bóg jest wrażliwy na wiarę, a w jego planie jest miejsce na wyjątki. Czy te historie przekonują cię, że tak rzeczywiście jest? A chcę powiedzieć, że gdybyśmy dokładnie przejrzeli Nowy Testament, to podobnych historii moglibyśmy znaleźć więcej. Bóg jest wrażliwy na wiarę, a w jego planie jest miejsce na wyjątki, i dodam, może też na Twój wyjątkowy przypadek. Jeżeli ta główna prawda ma według Ciebie sens, to chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do takiej decydującej chwili, żebyśmy coś wspólnie postanowili w sposób szczegółowy, mierzalny, sprawdzalny, bo my nieraz podejmujemy jakieś dobre decyzje, ale ich nie realizujemy. Ktoś powiedział, droga później prowadzi do miasta nigdy. Chodzi o to, że gdy jesteśmy przekonani jakąś prawdą, to podejmijmy jakieś decyzje, zaplanujmy, kiedy je zrealizujemy, a potem zaznaczmy, czyśmy te decyzje zrealizowali. To ważne, bo to nas posuwa w życiu do przodu, w każdej dziedzinie. Więc mógłbyś zdecydować, że jeszcze dzisiaj lub w najbliższym tygodniu przedstawisz Bogu swoją sytuację. Czy ktoś z nas jest w takiej sytuacji jak ta Maria? Jak ta kobieta z Syrofenicjanka? Nie mogę wam powiedzieć szczegółów z różnych względów, ale ta historia z winem odpowiada zupełnie sytuacji, w jakiej ja się znalazłem. Znaczy nie chodzi akurat o wino, ale o wstydliwość całej sytuacji. I z tym zamierzam przyjść do Boga. Czy ktoś z was jest w takiej sytuacji? Jeżeli tak, to tu jest miejsce, aby tą sytuację opisać. Ja ją opisałem sobie w dwóch słowach, bo wiem, o co chodzi. Opisz tą sytuację. Wiecie, ile osób spotykam, które mówią, Bóg się moim problemem nie zajmuje? On ma większe? Nie. Bóg interesuje się każdym problemem. Nawet takim jak wino, bo to wstydliwe, ale tak jakbym powiedział, no cóż, no byłoby trochę wstydu. Może w tamtej sytuacji nie, dlatego że niektórzy z opisów kultury ówczesnej mówią, że niewykluczone, że taki niezabezpieczający wina, nietroszczący się o gości gospodarz wesela mógł się narazić nawet na jakieś konsekwencje finansowe. Można by dochodzić sprawiedliwości na nim. Więc tam mogłoby być nieciekawie, ale ostatecznie to wino, nic wielkiego. Jeżeli myślisz sobie, moja sytuacja, nic wielkiego, czy ja mogę z tym przychodzić do Boga, czy On się tym zainteresuje, to masz przypadek Marii. W Biblii widzimy sporo innych przypadków, jednostkowych, indywidualnych. Każdy mógł powiedzieć, czy Bóg się mną interesuje? Odpowiedź brzmi tak. Opisz swoją sytuację. A gdy ją opiszesz, to czego możesz się spodziewać, gdy przyjdziesz z tym do Boga? Z tym swoim osobistym problemem. Otóż, jeśli ta historia miałaby się jakoś powtórzyć, to być może czeka cię zniechęcenie ze strony, z pozoru niechętnego Boga. Być może wcale odpowiedź nie przyjdzie od razu. Być może przeżyjesz to, co oni, rodzaj takiego jakby odtrącenia. Przychodzisz do Boga z prośbą, a On mówi, to nie czas, to nie pora. Czy masz się z tym pogodzić? Czemu mogłoby służyć takie zniechęcenie? Otóż chcę powiedzieć, że ono mogłoby służyć ukazaniu Twojej determinacji. Przypominam sobie mojego dawnego kolegę, który palił papierosy i prosił mnie o modlitwę, żebym się modlił, aby go Bóg uwolnił od palenia papierosów. I nie odmawiam modlitwy, ale gdy tak siedzieliśmy sobie w parku i widziałem, że on właściwie raz po raz sięga po papierosa, w końcu powiedziałem, wiesz co, chcę ci coś powiedzieć. Ty palisz dlatego, że chcesz palić. I on zastanowił się, powiedział, masz rację. Gdyby Maria nie była zdeterminowana, gdyby przejęła się tym, co Jezus powiedział, że cudu nie będzie, to by powiedziała, przepraszam panowie, winka nie będzie. Gdyby ta matka powiedziała, no tak, no kolejny, nie ma żadnego cudu, poszła do domu zaraz po pierwszym starciu, nie byłoby cudu. Ale jednak ta sytuacja pokazała coś w niej. Pokazała, jak bardzo tym osobom zależy na tym, żeby uzyskać Bożą odpowiedź. Bóg ich znał. To zdecydowanie, poznanie tego zdecydowania potrzebne było tym, którzy przyszli ze swoim problemem do Boga. Czy nie jest tak, że my przychodzimy do Boga, macamy się z Pismem Świętym, zastanawiamy się nad tym, czy by się nie nawrócić, ale może jutro, może kiedy indziej. Nie mamy potrzeby. Nie przeraża nas to, że jesteśmy grzeszni. Mówimy, nie jesteśmy grzeszni tak jak inni. Inni są bardziej. Co pokazuje, że ja jeszcze nic nie muszę z tym zasadniczo robić. No może jak mi się zechce. Tymczasem zobaczmy, że tutaj odpowiedzi Bożych, odpowiedzi jakby nie w czasie, doczekują się ludzie, którym ciążyła ich sytuacja i którzy nie dali się przez Jezusa, przez Boga odepchnąć. Którzy tak jak ta kobieta, ona wręcz, powiedziałbym, kłótnia to może za mocne słowo, ale ona kłóciła się z Jezusem. Jezus mówi, no najpierw dzieci. Najpierw niech nasycą się dzieci, potem szczenięta. A ona to podchwyciła i mówi, no tak, ale szczenięta też pod stołem jedzą. On mówi, no tak, przekonałaś mnie, dobrze, niech ci się stanie. Ona spierała się z Bogiem i jeden ze współczesnych też kaznodziejów, nieżyjący, zginął męczeńską śmiercią, jak to się mówi, właściwie można powiedzieć kilka dni przed zakończeniem wojny, Dietrich Bonhoeffer, powiedział, że kto się prawdziwie modli, ten walczy w modlitwie z Bogiem i zwycięża przez to, że Bóg zwycięża w nim. Dosyć fajnie powiedziane, ale pomijając nawet tę myśl, chciałem unaocznić, że Boża odmowna odpowiedź, to Jego odepchnięcie może w jakiś sposób służyć temu, by wzbudzić w Tobie tym większe zacięcie, że ja to muszę mieć. Czego natomiast możesz być pewnym, patrząc na tę historię i nie tylko tę. Możesz być pewny, że Bóg jest wrażliwy na wiarę, a w Jego planie jest miejsce na wyjątki. Może właśnie na Twój wyjątkowy przypadek. Dlatego właśnie chciałbym, żeby każdy z nas nauczył się tej złotej myśli. Wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Ale też może my znamy tę złotą myśl. Nic nowego z dzisiejszego rozważania. Więc wybrałem tę drugą z Księgi Jeremiasza. Wołaj do mnie. Zauważcie, że to Bóg jakby zachęca sam. Zaprasza sam, wołaj do mnie, a odpowiem ci. Odpowiedź musi być poprzedzona wołaniem. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. I oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne. To słowo niedostępne w sensie prostym odnosi się do miejsc okolonych murem, niedostępnych, niezdobytych. Przenośnie odnosi się do rzeczy trudnych, których człowiek nie jest w stanie pojąć. A Bóg mówi, wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Nie masz o nich pojęcia, co może ciebie spotkać, kiedy przyjdziesz do Boga, choćby nie w czasie. Nie w czasie na cud. i gdy w wierze, z determinacją poprosisz Go, by zajął się Twoim wyjątkowym przypadkiem. Czy chciałbyś to uczynić? Może dziś, może w najbliższych godzinach, może w tym tygodniu. Na wypadek, gdybyś chciał dziś, powstańmy do modlitwy.